Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń u mnie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Tak, ten dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Jana, jak wiemy, kończy Ewangelię Janową. Dowiadujemy się z niego, że już pokolenie apostolskie spodziewało się chwalebnego powrotu Pana Jezusa. I chrześcijanie tego pokolenia, a było to przecież pierwsze pokolenie Kościoła, domyślali się, że przyjście Pana Jezusa w chwale zastanie jeszcze ostatniego z apostołów, czyli właśnie Jana, że zastanie go przy życiu. Co więcej, dowiadujemy się z tej Ewangelii, że sam Pan Jezus chciał, żeby już pierwsze pokolenie Kościoła żyło nadzieją Jego chwalebnej paruzji. Oczywiście nie wynika z tego zdania Jezusowego. Jezus nie mówi, że przyjdzie na pewno jeszcze za życia Jana, ale jeżeli chce, aby tak było, to co Piotrowi do tego. A jednak jeśli zmiana pokoleń, wiecie, następuje mniej więcej co 20 kilka lat, no to od śmierci apostoła Jana minęło już prawie 100 pokoleń. I w każdym kolejnym pokoleniu Kościół liczył się z tym, że może już teraz Pan Jezus zechce wrócić i podsumować całą ludzką historię. I takich ciekawych wydarzeń w historii Kościoła było wiele. Nawet były takie grupy, które się zamykały, przechodzały w sekty, gdzie właśnie ktoś występował i głosił, że Pan Jezus przyjdzie w określony, prawda, dzień i w określonym czasie. Zresztą w takich końców świata sami przeżyliśmy kilka, prawda, w tym naszym życiu. I tym oczekiwaniem, wiecie, zgodnym z wolą Pana Jezusa, żyje też Kościół naszego pokolenia. Gdybyśmy przestali czekać na przyjście naszego Pana, to byśmy Go w jakiś sposób zdradzili. Nasz Pan Jezus może przyjść, kiedy zechce. Może przyjść w tym roku. Może przyjść jeszcze w tym miesiącu. Wiecie, że może minie jeszcze 1000 pokoleń, zanim Jezus przyjdzie. My tego po prostu nie wiemy. Wiemy tylko, że każde pokolenie Kościoła powinno być przygotowane na Jego przyjście. I my również powinniśmy być gotowi. Oczywiście to oczekiwanie nie ma być gorączkowe, tak jak było w niektórych pierwszych wspólnotach, ale ma być spokojne, ale musi być. Trzeba czekać jak Panny roztropne, trzeba być gotowym. Zresztą jeżeli naprawdę się modlimy modlitwą i Ojcze Nasz i innymi, no to chyba jest tak, że czekamy, prawda, że jesteśmy gotowi. Nie boimy się tego przyjścia. I wspaniale apostoł Piotr pisze o tym, że nasz Pan przyjdzie już niedługo, a zarazem, że Boże miary czasu są zupełnie inne niż miary ludzkie. Pamiętacie to zdanie, gdzie Piotr pisze, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Że nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chce bowiem nikogo zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański. Mam też swoją prywatną teorię na temat tego późnego przyjścia Jezusa. W sensie myślę tak, że Jezus po prostu Bóg chce powołać do życia jeszcze nowych ludzi. Bo wiecie, że Pan Bóg uzależnił łaskę stworzenia człowieka z aktem ludzkim, kobiety i mężczyzny. I Bóg nie stworzy nikogo bez tego aktu. Czyli liczba ludzi, którą Bóg stworzy, jest określona. Urodzi się kiedyś, Bóg powoła do życia ostatniego człowieka. Tak sobie czasem po prostu myślę, że w swojej miłości Bóg chce dać życie jeszcze nowym ludziom, żeby żyli dla Niego samego. Ale to jest tylko moja prywatna teoria. I czuwać na pewno trzeba, bo po prostu prędzej czy później Jezus przyjdzie. Natomiast wiecie, chciałbym zwrócić uwagę na Piotra w tej homilii i jego pytanie: Panie, a co z tym będzie? Skąd to pytanie u Piotra? Co tak naprawdę Piotra interesowało? Jezus, wiecie, dopiero co go rehabilitował, powołał ponownie, trzykrotnie pytał o miłość, a Piotr pyta, co będzie z tamtym. Trochę nie rozumiem pytania Piotra, dlatego intuicja zmusza mnie do myślenia, że w tym pytaniu jest jakaś ludzka ciekawość Piotra, może podszyta jakąś iskrą zazdrości, ale tego nie wiemy. Nie wiemy też, co poprzedziło to pytanie, ale może po prostu było tak, że nie wiem, może Jezus jakoś bardziej inaczej traktował Jana jako umiłowanego ucznia, może go w jakiś sposób wyróżniał. Ale jest tak, że Piotra nie powinno to generalnie interesować. Jan, wiemy, że okazał się być jakby jedynym wiernym ze wszystkich apostołów. Jeśli ktoś nie zawiódł zupełnie, no to właśnie on dotrąbił do końca pod krzyżem Jezusa. A jeśli ktoś wypadł najgorzej, to właśnie był Piotr. Może się Piotr zadumał po prostu, że jeśli taki los czeka jego, a Jezus mu dopiero co oznajmił, jego, który zawalił, to może go ciekawiło po prostu, jaki los czeka Jana, który właśnie był takim wiernym, który nie zawiódł. Ale to jest bardzo ludzkie pytanie Piotra. Bardziej interesująca jest odpowiedź Jezusa, bardzo udana. Co tobie do tego? Jest taką, w moim odczuciu, dość szorstką odpowiedzią. Ale my również tego doświadczamy, że interesuje nas czasem wszystko dookoła, ale nie nasze własne życie i to życie wewnętrzne. Czasem chcielibyśmy może nawet ingerować w życie innych, w rozwój innych, ale jest pytanie zawsze, gdzie my się w tym wszystkim znajdujemy, w jakim momencie. Jezus odpowiada Piotrowi: jeśli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Bo to Jezus decyduje o losie każdego człowieka, jeśli tylko ten idzie za nim. Nie możemy mieć do niego pretensji nigdy o to, że życie kogoś obok mnie idzie w takim czy innym kierunku. I wiecie, trochę jeszcze mi się popastwił nad tą myślą, bo nas spotyka bardzo często taka pokusa porównywania się. I ona jest fatalna w skutkach dla nas i bardzo zgubna, ponieważ najpierw to, że zawsze wypadniemy gorzej od kogoś. To w każdej dziedzinie. Mam na myśli życie zewnętrzne, jak gdyby, i to bardziej wewnętrzne. Zewnętrzne, czyli wszystko, czym się zajmujemy. Prawda? Lubię Jordana Petersona, on w jednej książce tak to fajnie napisał, że jeszcze kiedyś, jak nie było mass mediów, to łatwo było wypaść dobrze w społeczeństwie, bo jak się było dobrym mechanikiem na wiosce, to dookoła innych nie było, więc było najlepsze, prawda? Jak się uczyło matematyki w szkole, no to byłeś najlepszym nauczycielem matematyki, bo innych nie było. A dziś, jeżeli się porównujemy, to zawsze wypadniemy gorzej, bez względu na to, na jakiej płaszczyźnie. Więc to jest zwyczajnie bez sensu i on fajnie pisze, że jedyną osobą, do której możemy się porównywać, jedyną, to jestem ja z wczoraj. I tyle. Porównywanie się do innych po prostu nie ma żadnego sensu. I w życiu duchowym jest bardzo podobnie. Jeżeli patrzymy na innych niewłaściwie, to też będziemy myśleć źle o sobie. I dużą łaską jest o tym nie myśleć. I Bóg chce nam dawać taką łaskę. Porównywanie się w najgorszej sytuacji po prostu też rodzi u nas zazdrość. Kiedyś No, kiedyś ktoś przyszedł tu a propos jeszcze wstawania w prawdzie, o którym wczoraj mówiłem, tego, o czym teraz mówię, kiedyś po mszy. No, to będzie prosty przykład, ale przyszła kobieta i mój brat Marek, o którym wspomniałem, ogłosił homilię. A wiecie, ja 3 lata po prostu w stresie na ambonie i gdzieś tam próbuję złapać flow, no to on od pierwszej homilii jak ryba w wodzie, nie? To ma dar po prostu, wychodzi, mówi, tam, no, dotyka ludzi. No, a że z Markiem po prostu żyjemy w klasztorze cały czas od początku, no to się z tym konfrontuję i kiedyś przyszła pani, bo tam jakaś kobieta mnie tak pochwaliła bardzo. No i wiecie, jaka jest reakcja, tak, no, słuchałem tego, mówię, fajnie, nie? I wyszedłem z tej zakrysty, już tam się pomodliłem i mówiłem, wiecie, musiałem, to była łaska, ale mówię sobie, mówię, nie, no, po prostu zazdroszczę, to jest zazdrość, przyznaję się, zazdroszczę, zwyczajnie zazdroszczę, nie, że, kurde, też bym tak może chciał po prostu, a nie mam takiej, tak się nie stało, oczywiście inny raz się stało po niektórych homiliach, ale wtedy to była zwyczajna zazdrość i po pierwsze to stanięcie w prawdzie mnie automatycznie uwolniło, a po drugie, wiecie, właśnie dostąpiłem tej łaski, o której mówię też, że to, wiecie, to wymagało ode mnie jakiegoś procesu, żeby się uwolnić od tego, żeby się nie porównywać, żeby tak bardzo się skupić na sobie i mieć święty spokój. I to jest, to było bardzo ważne w takim odzyskiwaniu wolności. I to jest tylko, jak mówię, jedna sytuacja. Ale taka i wiele innych pokazały właśnie mi wtedy, że nie jestem wolny. A ja bardzo chcę być wolny. Myślę, że każdy z was chce być wolny ze wszystkim. I trzeba zrozumieć właśnie, że nie muszę mieć tego, co inni w życiu duchowym też. No, mogę być w tym wolnym. Pamiętacie, jak apostołowie się gorszyli, bo ktoś tam wyrzucał złe duchy w imię Jezusa, prawda? No to oni zwyczajnie zazdrościli, bo oni wtedy jeszcze nie mogli tego robić cały czas, tylko wtedy, kiedy Jezus im pozwalał i chcieli mu zabraniać. Wtedy Jezus mówi, że zostawcie go, bo jeżeli nie moje to robi, to nie jest przeciwna wola ze mną. Albo jak Jan z bratem chcieli tam ugrać pierwsze miejsca w Królestwie Niebieskim, to automatycznie wszyscy się wzburzyli na to, że tak chcieli, a postawa właściwa, jaka powinna być wtedy, a niech mają, wiecie, innych apostołów, a niech mają te pierwsze miejsce, jak im to sprawi, nie wiem, radość, to po prostu niech mają. Ja chcę być wolny w tym. Nie chcę, żeby taka sytuacja mi odbierała wolność. I taka postawa właśnie, której oni nie mieli, jest postawą zajmowania ostatniego miejsca, o której mówi Jezus. I wiem, że tego doświadczacie, wszyscy tego doświadczamy, jak ktoś obok właśnie coś dostaje, coś ma. I na przykład też powiem wam, że liczę się z tym, że Bóg może wiele zdziałać jeszcze przez moją osobę. Na przykład, to tak na marginesie, ale proroctwo, które mi towarzyszyło, jak szedłem do zakonu, było takie, wypowiedziane kiedyś na jednym spotkaniu, że no, że jedna osoba tam pójdzie w świat świętego Maksymiliana. No, jak rozeznawałem, no to gdzieś tam wróciło do mnie, wiecie, i było po prostu takim czymś wiodącym, co pozwoliło mi wybrać tą prawdziwą, jedyną gałąź franciszkańską i ubrać czarny, a potem szary habit. Tak to bym, to mnie jeden chciał zwieść wtedy i do brązowych wysyłał, ale na szczęście Pan Bóg w swojej sprawiedliwości dokonał tego, że jestem, gdzie jestem i wiem, że to jest moje miejsce. I właśnie to proroctwo wtedy pozwoliło mi wybrać tą gałąź i myślałem, że na to koniec. A z biegiem lat okazało się, że jakieś gdzieś tam Bóg wyłowił predyspozycje i talent do tworzenia jakichś filmów, w ogóle zajmowania się mediami, to w bardzo dobrym stopniu. I zaraz po święceniach wylądowałem, wiecie, w Harmężach, w centrum świętego Maksymiliana, czego nie mogłem przewidzieć. I zajmuję się dokładnie tym, co on robił, w sensie ewangelizacją w mediach, używaniem tych wszystkich narzędzi. Więc to jest dla mnie po 12 latach takim zaskoczeniem i czymś bardzo miłym, co powoduje uśmiech na mojej twarzy. I bardzo, czymś, co bardzo potwierdza tę intuicję wtedy. I liczę się z tym, jeszcze mając na uwadze inne słowa, które między innymi na spotkaniach modlitewnych padły i pamiętam to słowo, że Bóg może zdziałać jeszcze wiele rzeczy przez moją osobę. Choć nie ukrywam, że powoduje to we mnie reakcję Sary. Jak Sara usłyszała, że będzie tam w późnym wieku urodzi syna, to Sara się śmiała, bo to jest, wiecie, to jest śmieszne. Jeżeli Bóg objawiłby nam coś, do czego nas powoła za ileś lat, co będziemy robić, to może być tak, że to wzbudzi śmiech. To, wiecie, reakcja jest taka, że niemożliwe, Panie Boże. No po prostu, no tak jak Sara, no i też mi się zdarzyło kiedyś, że wyśmiałem Boga po prostu, jak mi coś objawił. Nie wiem, czy to się spełni, może to była tylko moja myśl, ale wyśmiałem go po prostu i mówię, że bez przesady, nie? Wiecie. I też chcę w tym miejscu powiedzieć, że właśnie, że jedyną rzeczą, która nas jakby ogranicza, to jesteśmy tylko i wyłącznie my i nasza wyobraźnia. Bo jeżeli Bóg mówi, że coś możemy zrobić jeszcze dobrego, coś wielkiego, to jaka jest przeszkoda, która jest na drodze, żeby to osiągnąć? Tylko i wyłącznie my i nasza niewiara, nie? Że trzeba te granice świadomie przesuwać, że jeżeli Bóg mówi, że coś będziemy robić, to trzeba to po prostu przyjąć wbrew sobie. Dobra, no to niech tak się stanie. I tyle. Ale wracając jeszcze do tego braku zazdrości, to też mam tak, że się czasem modlę, wiecie, nie mam z tym problemu, to z łaską też, że niech Bóg da Kościołowi wiele świętych, naprawdę. Niech da takich świętych, którzy pociągną ludzi do Jezusa, niech da. I wiecie, nie mam tak, żebym to musiał być ja. W ogóle nie mam z tym problemu. Mam nadzieję, że nie jestem za mało ambitny też i w tym wszystkim, i że no Maksymilian znowu mówi, wiecie, on tam wprost mówił, że chce być największym świętym i trzeba i tak dalej. Po cichu też tak myślę, ale mając na uwadze swoje słabości, to tylko po cichu tak myślę, więc jeżeli tak się ma stać, to tylko i wyłącznie dzięki łasce, tylko i wyłącznie. Ale trzeba tak myśleć i mówię, nie ma potrzeby mieć z tym problemu. Jeżeli ktoś z was dostaje jakieś dary, których inni nie mają, co nam do tego po prostu, wiecie? Niech posługuje, bo to służy jakby sprawie zbawienia. I więc niech każdy usłyszy dziś z was, co Jezus mówi. Ty pójdź za mną, nie oglądaj się nigdy na innych, nigdy. Nie patrz na ich rozwój duchowy z zazdrością. Ty masz swoją drogę, nie patrz na ich powołanie z zazdrością. Ty pójdź za mną. Pójdź za mną tak, jak umiesz, na swój własny sposób. Nie patrz na innych. Bo twój pokój serca jest tylko i wyłącznie w relacji ze mną. Amen.